W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niewrzudowska. Wraz ze mną pan Leszek Mironiuk, rzecznik Państwowej Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Dzień dobry. Sprawy konsumenckie będziemy dzisiaj poruszać.
Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa.
Co prawda chciałam o arbitrażowym sądzie konsumenckim, ale zacznę od pytania słuchacza. Dobrze, bo takie na czasie i myślę, że wielu nam pomoże. A mianowicie sytuacja faktyczna wyglądała tak, że nasz słuchacz nabył obuwie w sklepie internetowym. Nie kosztowało mało. Było dość drogie, ale okazało się, jak to obuwie po przymierzeniu nie było wygodne, nie było dobre, więc je odesłał, a potem sprawdził na stronie internetowej, że sklep, do którego odesłał i z którego kupił, już nie istnieje. Nie ma ani butów, ani zwrotu pieniędzy, mimo że miał te 14 dni na odstąpienie od umowy, bo mamy je wszyscy, jeżeli poza siedzibą przedsiębiorstwa zawieramy umowę kupna i sprzedaży. No ale tutaj sytuacja jaka? Ani butów, ani pieniędzy.
Sytuacja na pewno jest bardziej skomplikowana. Należałoby w takiej sytuacji najpierw sprawdzić, czy nie ma następcy prawnego. Czyli czy ktoś nie odpowiada za długi tej firmy. W przypadku osoby fizycznej sprawa jest prosta, czyli jeżeli Jan Kowalski prowadzi sklep internetowy, to mimo że zakończył działalność, to tenże Jan Kowalski będzie ponosił odpowiedzialność za zobowiązania wynikłe z prowadzenia takiej działalności, czyli to właśnie on będzie musiał naszemu radiosłuchaczowi zwrócić te pieniądze.
Ale to znaczy, jak my to zrobimy, że go odnajdziemy?
Powinniśmy mieć namiary dotyczące miejsca prowadzenia przez niego działalności. W przypadku takich małych firm bardzo często jest tak, że tym miejscem jest miejsce zamieszkania tej osoby, więc tutaj powinniśmy próbować...
Na paragonie najprawdopodobniej.
Też na paragonie, ale również w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
A to dostępny CIDG, rejestr.
Tak, w takim rejestrze, którym możemy znaleźć w internecie. Możemy spróbować odszukać taką osobę, wpisując jej imię i nazwisko. Będą tam wypisane między innymi miejsce prowadzenia działalności w powiązaniu z paragonem lub fakturą, którą dostaliśmy. Możemy próbować to ustalić. Gorzej sprawa wygląda...
Ale jeżeli nawet to ustalimy, to jakie powinny być nasze kroki? To znaczy na ten adres domowy tego właściciela ówczesnej firmy, której już nie ma, piszemy list.
Kierujemy wezwanie do zapłaty, czyli wzywamy go do tego, żeby zwrócił nam zapłaconą kwotę. Załączamy dowody w sprawie, czyli kopię naszego odstąpienia od umowy, nadania paczki, tak, bo wysłane zostały tutaj buty w tej sprawie, że dopełniliśmy wszelkich formalności i żądamy zwrotu zapłaconej ceny.
No i czekamy.
Tak, i czekamy. W sytuacji, jeżeli reklamacja taka nie jest załatwiona, można się zwrócić o pomoc do inspekcji handlowej, ponieważ inspekcja handlowa w tego rodzaju sprawach konsumenckich, w szeregu też innych wypadków, prowadzi sprawy takie zmierzające do polubownego, pozasądowego rozwiązania sporu. Jeżeli skierujemy taki wniosek do inspekcji, pracownicy inspekcji będą próbowali się skontaktować z taką osobą.
Czyli jeżeli po prostu my już rozkładamy ręce, to nie poddajemy się, tylko instytucjonalnie poprzez chociażby Państwową Inspekcję Handlową szukamy tej pomocy, żeby jednak odzyskać te pieniądze.
Bo zgadza się. Mogą ustalić, również próbować ustalić, bo nie zawsze to jest takie proste, następstwo prawne, na przykład w przypadku spółek kapitałowych, czyli jeżeli zawarliśmy umowę sprzedaży ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką akcyjną, w tym wypadku no też powinniśmy zacząć od tego, że szukamy tego następcy prawnego. Czasami się takie firmy ogłaszają, wręcz zamieszczają na stronach internetowych informacje, że dana spółka już nie istnieje, natomiast jej zobowiązania przejęła jakaś inna spółka. Najgorszą sytuacją jest wtedy, kiedy taka spółka na przykład ogłosi upadłość, no bo wtedy możemy kierować
do syndyka.
Tak, do syndyka tutaj wnioski. Natomiast no, kolejność zaspokojenia jest taka, jaka jest, więc z tym odzyskaniem pieniędzy może to wyglądać w praktyce dosyć różnie. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, no, zawsze istnieje możliwość próbowania polubownego tego załatwienia sporu i zwrócenia się czy to do inspektoratu w Białymstoku, jeżeli przedsiębiorca ma siedzibę w Białymstoku, czy też no, innego właściwego miejscowo inspektoratu inspekcji handlowej.
A jeszcze taka druga mi przyszła do głowy, czy taka kolejność mogłaby być możliwa, że odstępując od umowy wysyłamy informację do przedsiębiorcy, że odstępujemy od umowy. Jeżeli zwrot na nasze konto wpłynie, to odsyłamy towar.
To znaczy ustawa tutaj określa to w ten sposób, tak, że odstępujemy od umowy i powinniśmy odesłać ten towar. Natomiast
czyli nie ustrzeżemy się przed taką sytuacją, że może być, że nie będziemy mieli ani butów, ani pieniędzy.
No, zakładamy i ustawodawca tutaj zakładał to, że obie strony takiej umowy są uczciwymi przedsiębiorcami. No bo też może się zdarzyć taka sytuacja, że odeślemy ten towar, a okaże się, że dana firma nie istnieje, tylko była jakaś strona internetowa, na której dokonaliśmy zakupu, albo też docierają do nas też takie sygnały i przekazujemy je dalej, że na przykład ktoś jest tylko pośrednikiem, występuje w charakterze pośrednika, nie prowadzi żadnej działalności, natomiast towar tak naprawdę de facto został zakupiony na przykład w Chinach.
No i to, że my tutaj rozmawiamy o tej sytuacji zwrotu, odstąpienia od umowy, to z polskim przedsiębiorcą nie ma problemu, ale jeżeli chodzi o takie zakupy właśnie internetowe, to my przecież robimy zakupy w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, no na całym świecie generalnie.
Jeżeli chodzi o zakupy przez internet, w ogóle zakupy i postępowanie reklamacyjne, to tak naprawdę w całej Unii Europejskiej nie ma z tym większego problemu. Przepisy, które obowiązują w Polsce w tej chwili, są, o ile nie są identyczne, to są bardzo zbliżone do tych, które obowiązują w innych krajach unijnych. Również my jako mieszkańcy, obywatele Unii Europejskiej możemy występować o prowadzenie takich postępowań polubownych, mediacyjnych, czy arbitrażowych w innych krajach Unii Europejskiej. Istnieje taka specjalna platforma ODR, za pomocą której można zgłaszać takie sytuacje do odpowiednich organów krajowych. Te nasze wnioski są automatycznie tłumaczone i przesyłane do właściwego kraju. Aczkolwiek podstawą zawsze wszczęcia postępowania, czy też mediacyjnego, czy w Polsce, czy za granicą, jest to, że zgłosiliśmy reklamację, czyli próbowaliśmy sami załatwić ten problem. Jeżeli to nam się nie udało, w tym momencie możemy korzystać z pomocy odpowiednich organów, podmiotów uprawnionych, tak to się nazywa, ADR, które mogą nam pomóc w tym polubownym załatwieniu sporu.
Czyli prawa mamy dość szerokie, aczkolwiek może nie do końca jeszcze je znamy i z nich korzystamy, ale będziemy się uczyć powoli.
Zgadza się i zawsze, jeżeli mamy wątpliwości, nie jesteśmy pewni, w tego rodzaju sprawach można zadzwonić do Inspektoratu Inspekcji Handlowej i tam uzyskać poradę, informacje, co możemy w takiej sytuacji zrobić, gdzie możemy się zwrócić.
Za nami Black Friday, Cyber Monday, ale jeszcze Cyber Weekend się szykuje. To tak nas zachęcają przedsiębiorcy do zakupów. No i pytanie proste. Czy to rzeczywiście okazja, czy tylko taka zasadzka na to, żebyśmy zrobili jak najwięcej zakupów, tym bardziej, że jesteśmy w okresie przedświątecznym i wszystko może nam się przydać. A jak zachodzimy do sklepu, to w ogóle wszystko byśmy kupili.
Myślę, że troszeczkę jedno i drugie, bo po pierwsze to jest akcja marketingowa, która ma nas zachęcić do tego, żebyśmy wydali trochę więcej w takim dosyć jeszcze martwym okresie, bo jeszcze przedświątecznym, nie przedświątecznym, tylko jeszcze przedprzedświątecznym.
Jeszcze trochę za wcześnie, tak? Na świąteczne zakupy.
Więc tutaj przedsiębiorcy chcą, żebyśmy dokonywali większych zakupów. Natomiast czy to jest pułapka? Trudno powiedzieć. Należałoby każdy zakup, szczególnie taki większy zakup, przeanalizować, czy nam to się opłaca, sprawdzić ceny. Takim dobrym narzędziem jest internet i sklepy internetowe, czy porównywarki internetowe, żebyśmy nie kupywali tego pod wpływem impulsu, pod wpływem chwili, tylko się troszeczkę nad tym zastanowili. I myślę, że to może być i dobry zakup, i nasze zadowolenie, i niezadowolenie oczywiście przedsiębiorców, którym zależy na tym, żeby sprzedawać te towary i zarabiać pieniądze.
Czy generalnie to dobrze by było pewnie sfotografować te ceny wcześniej i potem pójść do sklepu i zobaczyć, czy rzeczywiście one nie są podwyższane, tak nasi słuchacze czasami sygnalizują, że wydawało im się, że jakieś rzeczy kosztowały taniej, a przy przecenie ta wyjściowa cena, która jest przeceniona, wygląda trochę inaczej niż wyglądała wcześniej. No ale to już o uczciwości przedsiębiorców mówiliśmy wielokrotnie. Natomiast no, najlepiej pewnie by było zrobić taką listę rzeczy, które są nam potrzebne wchodząc do sklepu, prawda? Bo w sklepie wszystko nęci i kusi. Jakoś tak potrafią przedsiębiorcy nas zachęcić, że rzeczywiście zostawiamy więcej niż byśmy chcieli, a wynosimy też więcej.
Najlepiej by było się orientować mniej więcej, ile kosztują te towary, które kupujemy. w przypadku takich rzeczy, które często kupujemy, no, pamiętamy te ceny, natomiast tak jak mówiłem, w przypadku droższych produktów, takich okazjonalnych zakupów, trzeba do tego podchodzić ostrożnie i się zastanowić, czy to kupujemy, czy nie nastąpiła taka sytuacja, o której pani mówiła, czyli że najpierw była podwyżka ceny towarów i tutaj w związku z tym, że ma być obniżka, obniżenie i powrót do tej pierwotnej ceny, no takie postępowania są po prostu nieetyczne, natomiast jakby nie są sankcjonowane tutaj w tym zakresie jakimiś normami prawnymi, bo każdy przedsiębiorca może podnieść cenę swojego towaru, jak również jego cenę obniżyć w zależności od tego, czy uważa to za dobre rozwiązanie, czy nie. Natomiast pod względem etyki handlu na pewno to nie jest prawidłowe postępowanie.
No pierwszy raz się ktoś sparzy, drugi raz już nie wejdzie i nie kupi, prawda? I rzecz, na którą chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, o której wielokrotnie mówiliśmy, że jeżeli dokonujemy takich zakupów w sklepie stacjonarnym i nawet jeżeli kupujemy coś drogiego, co potem może nam się wydać niepotrzebne po ochłonięciu, to my nie mamy prawa zwrotu, prawda? To robiąc zakupy w galerii handlowej kupiliśmy i tyle.
To zależy od przedsiębiorcy, od firmy, w której kupujemy, dlatego że różne firmy mają różne regulaminy sprzedaży. Najlepiej przed dokonaniem zakupu upewnić się, czy możemy taki towar zwrócić i na jakich warunkach, jeżeli nie jesteśmy pewni. Takie oświadczenie sprzedawcy, które pracuje w tym sklepie, jest wiążące dla stron. Oczywiście kwestia dowodowa i udowodnienie, że ono padło, to jest inna sprawa. Ale z mojej praktyki pracy w inspekcji handlowej, ze spraw, które do nas docierają, naprawdę bardzo, bardzo rzadko zdarzają się takie sytuacje, że przychodzi do nas konsument, który mówił, że zakupił towar w tym sklepie, powiedziano mu, że będzie mógł zwrócić, a tego zwrotu nie przyjęto. Regułą jest to, że jeżeli ktoś zapewni, że zwrot zostanie przyjęty, taki zwrot jest przyjmowany. Warto pytać.
Bo to, że tego nie ma w przepisach wprost, że taki zwrot musi być przyjęty, to nie znaczy, że przedsiębiorcy nie mogą tego stosować, prawda? Są takie sklepy, w których na przykład ma się 30 dni na zwrot towaru, bądź tam jakiś inny, krótszy okres, ale rzeczywiście przymierzenie w domu czegoś może być zupełnie inne niż w sklepie.
Zgadza się. To jest kwestia pewnej polityki w stosunku do konsumenta, którą daną firma prowadzi. Jedne firmy absolutnie nie zastrzegają, że nie ma czegoś takiego jak zwrot towarów pełnowartościowych, nie przyjmują takich towarów. Inne z kolei, tak jak pani mówiła, mówią, że jest taka możliwość w ciągu 30 dni. Spotkałem się też z takimi sytuacjami, że jest możliwość na przykład zwrotu w ciągu 30 dni, ale niewypłacana jest kwota pieniężna, tylko się otrzymuje bony podarunkowe do zrealizowania w tym sklepie.
Czyli też może być taka praktyka?
Tak, też może być, dlatego że, tak jak pani słusznie zauważyła, w polskim prawie nie ma czegoś takiego jak zwrot towaru pełnowartościowego. Umowa sprzedaży jest zawarta, zasada trwałości umów i tutaj właściwie nie powinna następować zmiana umowy, chyba że towar jest niepełnowartościowy, zepsuje się nam w ciągu 2 lat od daty zakupu z uwagi na niego niewłaściwe wykonanie.
Trudno też tutaj podnosić na przykład, że nie spełnia naszych oczekiwań, bo żeśmy tego nie widzieli, skoro możemy go wziąć do ręki i przetestować w sklepie, prawda? Więc
to jest ta różnica między sprzedażą internetową albo sprzedażą poza lokalem przedsiębiorca, prawda? Że mamy czas na zastanowienie, widzimy ten towar, możemy go dotknąć, przymierzyć.
I sprawdzić, czy nam pasuje, czy nie. Dobrze, już za chwilę powiemy o tych mediacjach i arbitrażach konsumenckich, o tym, o czym chciałam od początku mówić, ale myślę, że te sprawy również państwa bardzo interesują, tym bardziej, że czas promocji przedświątecznych zakupów przed nami i będziemy właśnie nie zawsze koniecznie z głową do tego podchodzić, a my tu apelujemy, żeby jednak z głową. Tak sama do siebie też apeluję. No to mediacje i arbitraż konsumencki. Jeżeli chodzi o mediację, to w audycji Mąż Prawo rozmawialiśmy o tym wielokrotnie i myślę, że nasi słuchacze doskonale wiedzą, że jest to procedura przyjazna dla obu stron i prowadząca do ugody, co też jest dobrą instytucją dla stron, bo wychodzą zadowolone z takiej procedury. I w sprawach konsumenckich sprawdzają się tego typu procedury jak mediacje?
Myślę, że jak najbardziej. W tej chwili od 10 stycznia bieżącego roku doszło do zmiany przepisów i już prowadzone przez nas mediacje nie nazywają się mediacjami, tylko polubownym załatwianiem sporów konsumenckich, pozasądowym załatwianiem sporów konsumenckich. i w wielu wypadkach się sprawdzają. Ogólnie rzecz biorąc, mamy w tej chwili około 70% spraw załatwianych pozytywnie, czyli strony w 70% spraw dochodzą do porozumienia, do jakiejś ugody. Takie postępowania się sprawdzają, są łatwe, nie wiążą się dla stron z żadnymi absolutnie kosztami. Wystarczy tylko złożyć wniosek do nas, przesłać skan takiego wniosku, nawet zwykłym mailem do inspektoratu.
Ale wniosek, czyli po prostu na piśmie napisać, że wnoszę o...
Najlepiej skorzystać z takiego wniosku, który jest na naszej stronie internetowej, dlatego że ustawodawca określił ramy, jakie pewne elementy, które taki wniosek musi zawierać. I oczywiście, jeżeli ktoś wyśle do nas zwykłego maila czy na zwykłej kartce pismo, to też zaczniemy to procedować, tylko że zaczniemy od tego, że wezwiemy taką osobę do uzupełnienia takiego wniosku o te dane, które są niezbędne. Natomiast jeżeli się składa na formularzu, to raczej się tych elementów, które tam są wymienione, nie sposób przeoczyć, złożyć wszystkie oświadczenia, które są wymagane. Wszczęcie takiej procedury jest uzależnione od tego, czy złożymy najpierw reklamację u sprzedawcy, czy też wykonawcy usługi. Bo najpierw to właśnie konsument musi podjąć działania w celu załatwienia sprawy. Dopiero jeżeli się okaże, że strony same nie mogą dojść do porozumienia, może taki wniosek skierować do nas i wtedy my wszczynamy postępowanie, rozmawiamy z jedną stroną, z drugą, przekazujemy korespondencję, stanowiska, aż do wypracowania tego wspólnego stanowiska, o ile to jest możliwe, bo jednak jest troszeczkę tych spraw, w których nie udaje się nam tego konsensusu osiągnąć.
Jeżeli mamy tę procedurę reklamacyjną wyczerpać, czy tylko ją zacząć? To znaczy, to chociażby na przykładzie tego naszego słuchacza, który kupił kartę telefoniczną, zdrapał ją tak nieszczęśliwie, że nie może cyfry odczytać i... No i nie może jej wykorzystać. Karta jest ważna, ale w żaden sposób już tych 50 zł nie odzyska, które na te rozmowy miał przeznaczyć. I teraz to, że on pójdzie do miejsca sprzedaży i powie, że proszę bardzo, tutaj jest to niemożliwe do odczytania i co ja mam z tym zrobić, i wyjdzie niezadowolony, to jest już rozpoczęcie procedury reklamacji? Chyba
tak,
nie.
Tak, jeżeli druga strona zajmie stanowisko w tej sprawie tej reklamacji, tak, to jest przeprowadzenie tej procedury reklamacyjnej, ale ze względów dowodowych najlepiej, jeżeli takie stanowisko sprzedawcy uzyska na piśmie. Wystarczy jedno zdanie osoby, która może w imieniu sprzedawcy zająć stanowisko, że oddala tą reklamację, uważa ją za bezzasadną i tak dalej. Na tym się reklamacja skończy.
Bo tutaj trochę trudniej jest znaleźć osobę, która... Łatwiej jest znaleźć osobę, która powie, że to nic z tym nie da się zrobić, natomiast gorzej, jak już trzeba będzie coś napisać, to trzeba będzie...
Ale my musimy dotrzeć do takiej osoby, która jest w stanie zająć stanowisko, tak? Nie tylko nam coś tam powiedzieć, bo jej się tak wydaje, tylko wystąpić w imieniu przedsiębiorcy i powiedzieć, że nie ma pan racji, za tą kartę telefoniczną nic się panu nie należy. Ja znam takie sytuacje właśnie, że się zachodziło do punktu, tak, który obsługuje i tak dalej. Padała taka deklaracja, natomiast jak się złożyło tą reklamację na piśmie, okazało się, że jak to dotarło do centrali, to w tej centrali padła całkiem inna decyzja. Często nawet nie dlatego, że ktoś się szczególnie zagłębiał w meritum tej sprawy, tylko dlatego, że uważał, że to jest sprawa błaha albo po prostu widocznie konsument jest niezadowolony, więc żeby ten konsument był jednak zadowolony, to tutaj idziemy na ustępstwo i sprawę załatwiamy i nawet nie kierujemy tego do jakiegoś rzeczoznawcy. Różnie to wygląda.
Czasami wizerunkowo nawet bardziej się opłaca w ten sposób postąpić.
Różnie to wygląda, dlatego najlepiej złożyć taką reklamację i oczekiwać odpowiedzi na piśmie. Potem ewentualnie, gdyż będziemy skierować sprawę czy do mediacji, czy koncyliacji, którą my prowadzimy, czy do arbitrażu, czy nawet do sądu powszechnego, taki dowód będzie nam po prostu potrzebny i będzie wyjaśniał sytuację.
Czyli jest to procedura polubowna. Tutaj nie ma nikogo, kto orzeknie, że ten pan ma rację albo ten przedsiębiorca ma rację, tylko obie strony muszą jakiś konsensus wypracować.
W przypadku, jeżeli chodzi o nasze postępowanie polubowne, tak jak mówiłem, składa się ono z dwóch tak naprawdę postępowań, czyli z mediacji. I to rzeczywiście w mediacji wygląda tak w ten sposób, że obie strony zbliżają swoje stanowiska, aż dojdzie do porozumienia. W przypadku koncyliacji pracownik inspektoratu proponuje rozwiązanie takiego sporu. Myślę, że mediacja jest tutaj takim postępowaniem bardziej plastycznym, dlatego że tutaj większy wpływ mają strony na przebieg tego postępowania, ale
I pole na kompromis jakiś.
Tak jest. Natomiast my jako Inspekcja Handlowa prowadzimy dwa rodzaje takich postępowań. Właśnie postępowania mediacyjne i koncyliacyjne. A oprócz tego mamy sąd polubowny, czyli również w inspekcji jest arbitraż.
Czyli tam ktoś orzeknie, że kto ma rację.
Zgadza się. Konsument po skierowaniu wniosku. Oczywiście najpierw musi być ta procedura reklamacyjna zachowana. Potem może, jeżeli jest niezadowolony, może skierować wniosek. Zapis na sąd polubowny, do sądu polubownego i wtedy sąd rozstrzyga, czy jeżeli przedsiębiorca wyrazi zgodę, bo to jest sąd polubowny, więc tutaj dwie strony muszą się wyrazić chęć na rozpatrzenie takiej sprawy i sąd rozstrzygnie, czy rację ma przedsiębiorca, czy konsument. A plusy tego postępowania to to, że jest to postępowanie szybkie, nie wiąże się z kosztami sądowymi, czyli z opłatą sądową, ewentualne koszty sprowadzają się dla strony przegrywającej spór z pokryciem kosztów opinii rzeczoznawcy.
Jeżeli taka będzie potrzebna. W audycji Masz Prawo rozmawiamy w zasadzie tak o sprawach konsumenckich i już wiemy, że żeby zgłosić się na takie mediacje, to powinniśmy najpierw wyczerpać tę procedurę reklamacyjną, która nas nie usatysfakcjonuje, rozumiem, bo jak usatysfakcjonuje, to nie ma po co się już na mediację zwracać. Ale kto i kiedy może skorzystać? Już wiemy, konsument. Ale nie tylko konsument.
Tak, taki wniosek o przeprowadzenie postępowania ADR-owskiego może złożyć zarówno konsument, jak i przedsiębiorca. Chodzi o to, żeby w ramach tego stosunku konsumenckiego, tak, w którym jedną stroną jest konsument, zanim strony udadzą się do sądu, będą dochodzić swoich spraw na drodze sądowej, istniała możliwość polubownego załatwienia spraw. Zdarzają się też u nas w naszej praktyce w tym roku, zdarzył się taki jeden przypadek, że właśnie przedsiębiorca skierował wniosek o rozpatrzenie sporu do inspekcji handlowej, do naszego inspektoratu.
Warunków w zasadzie specjalnych nie trzeba spełniać, po prostu tylko być albo przedsiębiorcą, albo konsumentem. Skorzystać można w każdej chwili, czy na przykład sprawy się przedawniają?
W ciągu roku od daty złożenia, załatwienia tej reklamacji tak naprawdę powinien się taki konsument do nas zgłosić.
Czyli jednak się przedawniają.
Tak, tutaj to postępowanie jest prowadzone, z tym, że to jest postępowanie dobrowolne, więc teoretycznie nawet gdyby to roszczenie było przedawnione i zostało wszczęte, strony mogą rozmawiać, no bo strony zawsze mogą zmienić stosunek prawny je łączący. Natomiast no, nie muszą mieć takiego obowiązku. Zresztą w przypadku postępowań prowadzonych przez inspekcję handlową są to postępowania dobrowolne. W większości wypadków przedsiębiorcy jednak się na nie zgadzają i próbują na ten temat rozmawiać lub też przedstawić swoje racje, dlaczego oddalili taką reklamację. Lub też proponują też propozycje rozwiązań takiego sporu.
To jest w procedurze mediacji taka zasada, że zawsze można z niej zrezygnować na każdym etapie postępowania, prawda? Albo jedna, albo druga strona, jeżeli się jej to nie podoba, bądź, nie wiem, woli załatwić to w sposób inny, może z tego zrezygnować, prawda?
Zgadza się, w każdym etapie prowadzenia czy mediacji, czy też koncyliacji, każda ze stron ma prawo zgłosić to, że nie chce uczestniczyć w takim postępowaniu. No i w tym momencie postępowanie kończy się niczym, ale tak jak mówiłem, są to sprawy wyjątkowo. Z reguły mimo wszystko strony chcą z sobą rozmawiać, chcą przedstawić swoje racje, no bo czasami w ramach jakiegoś pisma reklamacyjnego
trudno wszystko wytłumaczyć.
Tak, to też ustnego oddalenia reklamacji nie da się przedstawić całej argumentacji, która przemawia za takim stanowiskiem, nie innym. Istnieją też różne sposoby rozwiązania takich.
Rozumiem, że tutaj też jest tak instytucja mediatora. Jest ktoś, kto za nas te rozmowy prowadzi. To znaczy przekazuje stanowiska obu stronom nawzajem.
Zgadza się, są właśnie mediatorzy. Są zatrudnieni też w inspektoracie osoby, które prowadzą te postępowania. Posiadają długoletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia takich spraw. Starają się je załatwić w sposób płynny, jak najmniej obciążający zarówno przedsiębiorców i konsumentów, dlatego wiele takich postępowań odbywa się mailowo czy wręcz telefonicznie, dlatego że wiadomo, niektóre spory z punktu widzenia szczególnie dużych firm, jeżeli dotyczą spraw kilkuset złotowych, one są na tyle mało istotne, że trudno byłoby tu ściągnąć do inspektoratu przedstawiciela generalnego, dyrektora czy kogoś, kto jest w stanie podjąć zająć stanowisko w takiej sprawie, ale właśnie za pośrednictwem tych środków komunikowania się na odległość można wymieniać swoje poglądy, zajmować stanowiska i doprowadzić do tego, żeby zawrzeć w końcu ugodę.
Czyli tutaj jeszcze o właściwość chciałam zapytać, jeżeli jesteśmy konsumentem z Białegostoku, przedsiębiorca jest w Krakowie, w Szczecinie, to gdzie się udajemy? Do kogo piszemy?
Jeżeli chodzi o inspekcję handlową, zasada jest taka, że w zależności piszemy, kierujemy takie pismo do inspektoratu, na którego terenie znajduje się, działa dany przedsiębiorca. Czyli jeżeli mamy na przykład do czynienia z sklepem sieciowym, które działa na terenie Białegostoku, jak najbardziej można takie pismo skierować do naszego inspektoratu. Natomiast jeżeli byliśmy w Warszawie, kupiliśmy tam jakiś towar i tutaj mamy problem z reklamacją, taki wniosek należałoby skierować do Inspektoratu Mazowieckiego.
Bo jeżeli dokonaliśmy zakupów przez internet, to też ta siedziba nie jest przy naszym komputerze, tylko tam, gdzie jest prawdziwa siedziba firmy, prawda?
Zgadza się. To też wynika jakby z tego, czyli jeżeli kupujemy towar przez internet, w tym momencie powinniśmy mieć podany adres działania tego przedsiębiorcy i zgodnie z tym adresem skierować do właściwego podmiotu, tak, do właściwego inspektoratu taki nasz wniosek.
Ale ten wniosek nie musi być podpisany, czy musi być jakoś podpisany, w sensie jeżeli będziemy wysyłali na przykładowo do tego Szczecina, to powinien to być...
Najlepiej gdyby to był wniosek zeskanowany.
Zeskanowany jednak.
Lub jakieś zdjęcia tego wniosku, załączone wszystkie dokumenty związane ze sprawą, czyli zdjęcia, skany paragonów, zgłoszeń reklamacyjnych. Jeżeli była korespondencja mailowa, tak najbardziej załączona też powinna być. Jeżeli chodzi natomiast o kierowanie do tych już sprzedaży internetowej, często zdarza się tak, że to są bardzo małe placówki, tak, które działają na zasadzie tej, że ktoś ma tylko witrynę internetową i sprzedaje ten towar z jakichś magazynów. I w związku z tym, żeby ułatwić dotarcie osobom, mediatorom prowadzącym takie postępowania do takich przedsiębiorców, właśnie te postępowania są prowadzone z uwagi na siedzibę przedsiębiorcy, bo wtedy ci mediatorzy często udają się na miejsce, szukają tej siedziby, żeby nawiązać ten kontakt i upewnić się, że korespondencja dochodzi na właściwy adres, że można tutaj jeszcze tą firmę w jakiś sposób znaleźć, żeby postępowanie przeprowadzić.
No to bardzo istotna informacja, że to jednak ma być ta właściwość miejsca prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę, czyli osobę, od której żeśmy coś kupili. I skuteczność na poziomie 70% bardzo wysoka.
No, staramy się. Tak. Mieliśmy w ubiegłych latach jeszcze wyższy poziom skuteczności niż w tej chwili. W tej chwili to wygląda tak, dlatego że, tak jak mówiłem, mamy dobrych mediatorów z wieloletnim stażem i naprawdę często konsumenci stwierdzają, że są bardzo zadowoleni z naszych postępowań, które prowadzimy.
No bo z pana doświadczenia wynika pewnie też to, nie chcę sugerować, ale to proszę potraktować jako pytanie, że jeżeli przedsiębiorca ma telefon od kogoś z inspekcji handlowej, traktuje go troszkę inaczej niż zwykłego konsumenta. No i jest to już instytucja, stoi za człowiekiem.
Myślę, że tak, chociaż z drugiej strony, jeżeli ktokolwiek miał już do czynienia z takim naszym postępowaniem maderowskim, spotkał się z naszymi mediatorami, rozmawiał z nimi, to też nabiera zaufania, budujemy po prostu tą relację. My nie jesteśmy przeciwnikiem, my jesteśmy osobą, która występują oni jako te osoby, które mają pomóc w rozwiązaniu tego problemu, rozwiązać ten problem w sposób korzystny dla obu stron. I szczególnie to widać właśnie w tych przedsiębiorców, którzy się stykali z takimi postępowaniami, mieli do czynienia z pracownikami inspekcji. Wiedzą, że mogą w każdej chwili zrezygnować, ale jednak z uwagi na to, że im też zależy właśnie często na budowaniu marki, na budowaniu dobrych relacji, prowadzą takie postępowania.
Rozumiem. Czyli jednak instytucja stojąca za człowiekiem ma troszeczkę większą skuteczność. 70% dobrze. No to teraz jeszcze zapytam o pieniądze. To znaczy postępowanie nie kosztuje?
Jeżeli chodzi o samo postępowanie aderowskie, ono jest całkowicie bezpłatne dla obu stron. Strony w trakcie postępowania oczywiście mogą korzystać z pomocy pełnomocników prawnych, czyli radców prawnych, adwokatów, ale to już jakby one same się z tych pieniążków rozliczają z tymi osobami. Samo postępowanie jest bezpłatne, nie wiąże się z żadnymi kosztami, po prostu należy tylko dostarczyć uzupełniony wniosek na adres inspektoratu, postępowanie jest wszczynane i próbujemy ten spór załatwić. Nie wiąże się dla stron z żadnymi kosztami.
Dobrze, kończy się ugodą i ta ugoda ma klauzulę wykonalności. Jak to wygląda?
Nie, tutaj, jeżeli chodzi o postępowanie te polubowne, to jest porozumienie stron. Z naszej praktyki wynika, że strony respektują te porozumienia, które są zawarte. Tak? To są pewnego rodzaju mediacje. To nie jest mediacja sądowa, gdzie potem
sąd nadaje klauzulę wykonalności, i jest prawie jak po postępowaniu.
Wyrok, tak, można podlega egzekucji. W tym wypadku nie. Natomiast strony się uzgadniają to stanowisko. Tak? No i tutaj właściwie nie ma takich sytuacji, czy są wręcz śladowe takie sytuacje, że strony doszły do pewnego wspólnego stanowiska, ktoś się zaczyna z niego wycofywać.
Ale jeżeli będzie taka sytuacja, że któraś ze stron tego porozumienia nie wykonuje, to jaki jest nasz kolejny krok?
Zawsze możemy iść, kierować sprawę na drogę sądową i dochodzić swoich spraw na drodze sądowej. Możemy też skorzystać z arbitrażu. Aczkolwiek jeżeli już tutaj mamy problemy z polubownym podejściem, czyli z podejściem takim nakierowanym na współpracę, chyba rozsądniejszym rozwiązaniem byłoby od razu kierowanie sprawy na
drogę sądową. To jest korzystanie z powagi sądu.
Tak, no po prostu sąd powszechny, który rozstrzyga sprawę i no do tego też jest powołany. My działamy na tym etapie, kiedy istnieje dobra wola stron. Jeżeli nie ma dobrej woli stron, jeżeli nie ma żadnych tutaj
chęci
porozumienia się, no to taka mediacja po prostu nie doprowadzi do niczego. Natomiast jeżeli istnieje, to zawsze jest ta iskierka nadziei, którą my staramy się rozbudzić, żeby doprowadzić właśnie do tego porozumienia.
I zawsze można ze swojego stanowiska troszeczkę odejść, żeby ten konsensus i to porozumienie osiągnąć. Jeszcze jedno pytanie. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, możemy po prostu przyjść do inspekcji handlowej i zapytać, czy na przykład umowa, którą chcemy zawrzeć, jest dobra, czy nie ma tam jakiejś pułapki, która na nas czyha.
Jeżeli chodzi o inspekcję handlową, to w sprawach konsumenckich, poza pewnymi wyłączeniami, oczywiście jak najbardziej udzielamy porad prawnych, można przesłać do nas maila. Jako takich może umów całych nie analizujemy i nie wydajemy.
Ale ktoś nas niepokoi w jakimś
opinii prawnych. Natomiast jeżeli jakiś zapis nas zniepokoi, czy chcielibyśmy po prostu uzyskać poradę prawną dotyczącą reklamowania towarów, postępowań ADR-owskich, poszukujemy pomocy w jakiejś sprawie konsumenckiej, na pewno można do nas przyjść, można do nas zadzwonić, skontaktować się mailem i nawet jeszcze póki co wysłać faks.
To już przechodzimy na te bardziej takie elektroniczne kanały, rozumiem, czyli póki co faks, ale już i list jeszcze.
List jak najbardziej, też pisemnie można się do nas zwrócić i na wszystkie takie pytania odpowiadamy.
Czyli po prostu jakiekolwiek wątpliwości, zanim cokolwiek zrobimy, żeby wiedzieć, że zrobiliśmy to dobrze, czy chociażby nawet do kogo mamy te reklamacje złożyć, albo w jaki sposób to też do
jeżeli
państwa
nie będziemy, nie jesteśmy w stanie, to kierujemy do właściwych organów, które mogą udzielić pomocy. Natomiast można się do nas zwracać i tutaj staramy się zawsze pomóc.
To też tam państwa odsyłam, jeżeli nie dostali państwo odpowiedzi na wszystkie pytania związane z konsumenckimi postępowaniami. A dziś naszym gościem był pan Leszek Mironiuk, rzecznik Państwowej Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Serdecznie dziękuję. Audycja Masz Prawo za tydzień. Do usłyszenia, mówię państwu, Dorota Nieprzydowska. Za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok.